Wydawnictwo Horyzont Idei oraz Łukasz Thomas Publishing przedstawiają Nikola Tesla, cudowny umysł, naoczne świadectwo o serbskim wynalazcy. Część trzecia. Wewnętrzna wibracja. Tytuł oryginalny Prodigal Genius, The Life of Nikola Tesla. Autor John Joseph O'Neill. Tłumaczenie Damian Łukasz Tarkowski i Izabela Zgrzywa. Redakcja, korekta Przemysław Andrzejewski. Czyta Jarosław Łukomski. Zapraszamy do wysłuchania trzeciej części poruszającej biografii Nikoli Tesli. Dowiesz się z niej m.in. dlaczego genialny Serb, mimo opracowania bezcennych wynalazków, zmagał się z problemami finansowymi? Czym była koncepcja promienia śmierci, który miał być wykorzystywany w przyszłych wojnach? Z jakimi niebezpieczeństwami wiązała się praca w laboratorium serbskiego wynalazcy? Czy wreszcie, dlaczego odmówił przyjęcia Nagrody Nobla? Rozdział 12. Rok 1900 był dla Tesli nie tylko początkiem nowego stulecia, ale także ery światowej superenergii i radia. Ze wsparciem J.P. Morgana, pozwalającym mu na podążanie za własną ambicją i posiadając 150 tysięcy dolarów w gotówce, mógł zainicjować gigantyczne przedsięwzięcie – budowę ogólnoświatowej sieci bezprzewodowej i ogólnoświatowej stacji nadawczej. Środki, które posiadał, w najmniejszym stopniu nie mogły wystarczyć na sfinansowanie całego projektu, ale to nie zniechęcało go do jego rozpoczęcia. Potrzebował nowego laboratorium, które zastąpiłoby lokalizację przy Houston Street, zupełnie nie nadającą się do tego celu i które mogłoby pomieścić sprzęt używany w Colorado Springs, ale przeznaczony do wykorzystania w procesie transmisji na cały świat. Lokalizacja została ustalona w wyniku porozumienia z Jamesem S. Wardenem, menedżerem i dyrektorem Suffolk County Land Company, prawnikiem i bankierem z Zachodu, który nabył 2000 akrów ziemi w Shoreham, w hrabstwie Suffolk, na Long Island, około 100 kilometrów od Nowego Jorku. Ten grunt został zagospodarowany na rzecz nieruchomości o nazwie Wardenclyffe. Tesla wyobrażał sobie stworzenie stacji energetyczno-radiowej, która zatrudniałaby tysiące osób. Podjął się założenia Radio City, ale w odsłonie o wiele bardziej ambitnej od przedsięwzięcia znanego z Rockefeller Center w Nowym Jorku. Tesla planował nadawanie fal o wszystkich częstotliwościach z jednej stacji, czyli takiego projektu, który dałby mu całkowity monopol na działalność radiową. Jak wielką okazję przeoczyli lokalni przedsiębiorcy, że nie dołączyli do tej operacji. W tamtym czasie Tesla był jedyną osobą, która potrafiła sobie wyobrazić, w jaki sposób będzie funkcjonować radio w przyszłości. Inni w rozwiązaniach bezprzewodowych dostrzegali jedynie szansę na udoskonalenie komunikacji telegraficznej między statkiem a lądem oraz przez ocean. Pan Warden dostrzegł jednak jakiś potencjał w planie Tesli i zaproponował mu 80 hektarów ziemi, które zostały przygotowane pod budowę jego elektrowni, spodziewając się, że wkrótce zostanie tam zatrudnionych 2000 ludzi i zbudują oni swoje domy na pozostałej części gruntu. Tesla przyjął tę propozycję. Stanford White, słynny projektant wielu kościołów i innych zabytków architektonicznych w całym kraju, był jednym z przyjaciół Tesli. Teraz wynalazca, upatrując w nim współpracownika zdolnego do pomocy przy realizacji swojego marzenia, ujawnił mu swoją wizję pięknego miasta – City Beautiful. White był entuzjastycznie nastawiony do pomysłu i jako swój wkład w pracę Tesli zaproponował, że pomoże w przygotowaniu kosztorysu dziwnej wieży naszkicowanej przez wynalazcę oraz zajmie się wszystkimi pracami architektonicznymi potrzebnymi do przygotowania ogólnego planu tego osiedla. Faktyczne prace wykonał W.D. Crowe z East Orange w New Jersey, jeden ze wspólników pana White'a, który później zdobył sławę jako projektant szpitali i innych budynków użytku publicznego. Była to fantastycznie wyglądająca wieża o nietypowej konstrukcji, którą pan Crowe zaprojektował samodzielnie. Tesla potrzebował obiektu o wysokości około 47 metrów, aby utrzymać na jego szczycie gigantyczną miedzianą elektrodę o średnicy 30 metrów w kształcie olbrzymiego precna z pustym środkiem o średnicy mierzącej 6 metrów. Później zmieniono ją na elektrodę półkulistą. Wieża musiałaby być konstrukcją szkieletową, zbudowaną niemal w całości z drewna, w której ilość metalowych elementów byłaby ograniczona do absolutnego minimum, a każdy z nich wykonano by z miedzi. Nie istniała żadna dokumentacja, na której można byłoby się oprzeć, projektując tego typu drewnianą konstrukcję o takiej wysokości. Wymagana przez Teslę struktura posiadała na szczycie dużą powierzchnię, podatną na działanie wiatru niczym żagiel, co powodowało obciążenia, przed którymi należało ją zabezpieczyć, ponieważ sama wieża posiadała tylko ograniczoną stabilność. Pan Crowe rozwiązał problemy inżynieryjne, a następnie równie trudne zadanie nadania tego rodzaju budowli walorów estetycznych. Po ukończeniu projektu napotkano kolejne trudności. Żaden z renomowanych budowniczych nie chciał podjąć się zadania wzniesienia takiej wieży. Wreszcie zdecydował się na to podmiot związany z firmą Norcross Bros., który był wówczas dużym przedsiębiorstwem realizującym wiele zleceń. Mimo wszystko również i on wyraził obawy, że zimowe wichury mogą obalić tę strukturę. Ostatecznie okazała się ona jednak zaskakująco wytrzymała i stała niewzruszenie przez kilkanaście lat, do czasu kiedy rząd, ze względów wojskowych podczas I wojny światowej, zdecydował, że należy usunąć ten rzucający się w oczy punkt orientacyjny. Aby ją zburzyć, konieczne było wykorzystanie mocnych ładunków dynamitu, lecz nawet po eksplozji przy ziemi konstrukcja pozostała nienaruszona, jak upadły najeźdźca z Marsa z wojny światów Wellsa. Budowę wieży ukończono w 1902 roku, a wraz z nią duży budynek z cegły o powierzchni 840 metrów kwadratowych, który zawierał pomieszczenia dla elektrowni i laboratorium. Podczas powstawania tej budowli Tesla codziennie dojeżdżał do Warden Cliff z hotelu Waldorf Astoria, docierając do znajdującej się nieopodal stacji Shoreham niedługo po godzinie 11 i pozostając na placu budowy do 3:30 po południu. Zawsze towarzyszył mu służący, Serb, który nosił ciężki tobołek pełen jedzenia. Kiedy laboratorium przeniesione z Houston Street było już w pełni eksploatowane, Tesla wynajął domek w Bailey w pobliżu zatoki Long Island Sound i tam mieszkał przez rok. Ciężkie urządzenia, prądnice i silniki, których Tesla potrzebował do swojej elektrowni, były oryginalnymi rozwiązaniami niewytwarzanymi przez producentów i z tego powodu napotkał wiele niepotrzebnych opóźnień przy kompletowaniu całego oprzyrządowania. W swoim nowym laboratorium był w stanie przeprowadzać szeroki wachlarz eksperymentów z zastosowaniem prądu o wysokiej częstotliwości i innych, ale inauguracja głównego projektu, jakim było stworzenie stacji nadawczej o ogólnoświatowym zasięgu, opóźniała się. Na ten moment dysponował kilkoma dmuchawami do szkła, dzięki którym produkował lampy elektronowe do nadawania i odbierania swoich programów. Działo się to kilka lat przed wynalezieniem przez Lee DeForesta znanej nam dzisiaj formy radia. Niestety tajemnica lamp Tesli odeszła razem z nim. Nikola Tesla wydawał się zupełnie pozbawiony strachu przed napięciami rzędu milionów voltów. Miał jednak ogromny respekt dla prądu elektrycznego we wszystkich postaciach i był bardzo ostrożny w działaniach przy swojej aparaturze. Pracując nad obwodami, które...